Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na promocji najnowszego numeru, 12 numeru rocznika naukowego Komunizm, System, Ludzie, Dokumentacja, którego wydawcami są Instytut Pamięci Narodowej oraz Towarzystwo Nauki i Kultury Libra. Tematem wiodącym ostatniego numeru jest szeroko rozumiana propaganda okresu zimnej wojny. Będziemy dzisiaj, proszę Państwa, dyskutować zarówno o zawartości numeru, jak i temacie wiodącym. Będziemy dzisiaj dyskutować w gronie czterech gości. Chciałabym serdecznie przywitać pana doktora Andrzeja Bobolego, redaktora prowadzącego numer, a równocześnie także pracownika Biura Badań Historycznych w Warszawie. Dzień dobry. Kolejnym gościem jest pan profesor Adam Dziuba, redaktor naczelny naszego czasopisma, pracownik oddziałowego Biura Badań Historycznych w Katowicach. And last but not least, dr Damian Sitkiewicz, sekretarz redakcji, pracownik oddziałowego Biura Badań Historycznych w Warszawie. Ja natomiast nazywam się Sylwia Szyc i również jestem sekretarzem redakcji czasopisma oraz pracownikiem Biura Badań Historycznych w Warszawie. I chciałabym, proszę Państwa, rozpocząć dzisiejszą dyskusję prośbą skierowaną do redaktora naczelnego, profesora Adama Dziuby, by w kilku słowach opowiedział o samej zawartości czasopisma, ale również o idei przyświecającej jego działalności. Aby w kilku słowach opowiedział zarówno o dziale studia, ale bardzo bogatym dziale waria. Bardzo proszę.
Tak wyszło. Proszę Państwa, no, to, że trzeba badać komunizm, to jest dla mnie rzecz oczywista od lat 80., 90., a i teraz przyda się. Nie wiemy jeszcze wszystkiego, chcemy wiedzieć znacznie więcej. Poszukujemy tych kontekstów międzynarodowych, czemu między innymi miała służyć konferencja, o której szerzej będzie mówił Andrzej, nasz współredaktor. Ta o propagandzie oczywiście czasów zimnowojennych, no ale mam o całej zawartości numeru opowiedzieć. Ja myślę, że o propagandzie zimnowojennej to Państwu najlepiej opowie Andrzej, bo to on organizował tą konferencję, on badał i sprawdzał te materiały, kwalifikował je do druku. Tyle, że zamieściliśmy na łamach komunizmu aż trzy konferencje, czy też raczej trud naukowców, którzy mieli obsłużyć trzy konferencje. Jedna to oczywiście ta wspomniana, która tworzy temat wiodący numeru. Druga nie doszła do skutku i miała dotyczyć ruchów chrześcijańskich w Polsce, stowarzyszeń chrześcijańskich. Część ludzi napisała referaty, napisała artykuły, no i jako, że to bardzo blisko jednak jest obok komunizmu, to działało w systemie komunistycznym wszystkie te organizacje, od Paksu poczynając, na znaku kończąc, no to jak najbardziej uznaliśmy, że to jest integralna część naszego numeru i naszej misji, żeby różne strony funkcjonowania komunizmu pokazywać. No i jeszcze trzecia konferencja odbyła się najpóźniej, bo w czerwcu zeszłego roku. Część materiałów będziemy konsumować jeszcze w tym roku w dziale Waria, a jakże. No a konferencja nazywała się Udzielne Księstwo i dotyczyła relacji między aparatem bezpieczeństwa w Polsce a partią komunistyczną. Czy ja mam kontynuować, czy przekazać Andrzejowi dział pierwszy, czyli propagandę?
Możemy doskonale przejść do działu pierwszego. Proszę Państwa, panuje takie przekonanie, że o propagandzie, szczególnie okresu zimnej wojny, powiedziano w zasadzie wszystko i ciężko jest dodać jakąś nową wartość. Doszliśmy do wniosku, że jest to dosyć błędne przekonanie i że w dalszym ciągu można wprowadzić świeże i ważne pytania badawcze. I taka też idea przyświecała organizacji zeszłorocznej konferencji i przygotowania działu z studia w 12 numerze rocznika. I chciałabym tutaj oddać głos redaktorowi prowadzącemu, żeby właśnie opowiedział coś więcej na temat samej idei i tego, jak ważne w dalszym ciągu badanie jest propagandy okresu zimnej wojny, a także jakiego rodzaju wyzwania w dalszym ciągu czekają na tym polu badawczym.
Dobrze, dziękuję. Chciałbym od razu powiedzieć, że współorganizatorką tej wspomnianej konferencji była właśnie Sylwia i jest to nasz wspólny projekt. Natomiast no, w zasadzie Sylwia powiedziała esencję tego pomysłu, który nam przyświecał co do organizacji najpierw konferencji, a później tego tomu. To rzeczywiście tak to wyglądało, że przyjęliśmy takie założenie, że chcemy przełamać pewien dogmat, że na temat propagandy z czasów zimnej wojny powiedziano już i napisano wszystko. I naszym zdaniem, a i konferencja, i prezentowane tu artykuły udowadniają, że jest inaczej, że ciągle to jest ten temat niewyczerpany, na który ciągle można prowadzić badania. Nadal można stawiać ciekawe tezy. Poza tym są to mechanizmy, które wykształciły się w taki sposób uniwersalny. My propagandy, która wtedy została sposobów przekazywania treści propagandowych, doświadczamy do tej pory. I moim zdaniem warto jest poznać genezę tych mechanizmów. Podobnie jak staraliśmy się pokazać, że ta propaganda była prowadzona w sposób zniuansowany. Była to taka czasami wręcz dosłowna, twarda, siermiężna, a czasami prowadzona w sposób, który dzisiaj określamy jako soft power, czyli taka miękka i na pierwszy rzut oka nie kojarząca się wcale z propagandą. Taki na przykład przykład tego jest artykuł dotyczący chóru Aleksandrowa, który odbywał tournée po krajach bloku wschodniego. No i starano się oddziaływać poprzez ten zespół taneczno-muzyczny na mieszkańców tych krajów, ale jak się okazało też na samych wykonawców. Także było to takie pewnego rodzaju sprzężenie zwrotne. Więc wydaje mi się, że ten materiał, który zgromadziliśmy, on jest aktualny, porusza kwestie, które są, no tak jak mówiłem, takie aż ponadczasowe. I no to chyba tyle na razie.
Oprócz tego, że są ponadczasowe i tak jak wspomniałeś, dotyczą bardzo szerokich kwestii. Oczywiście to, co jest bardzo ważne, to, że niniejszy dział studia jest pokłosiem znacznie większej konferencji, która dotykała również innych przestrzeni oddziaływania propagandy, chociażby dotyczącej życia codziennego, kampanii politycznych tamtego okresu, ale też bardzo ważnej i świeżej w ostatnich latach elementem badań, czyli chociażby fake newsów. Coś, o czym bardzo zapominamy, głośna akcja, chociażby związana z kampanią AIDS, która odegrała bardzo ważne znaczenie w kontaktach zimnowojennych, szczególnie w ostatniej dekadzie wojny. Jak wiemy, była to akcja spreparowana przez służby Związku Sowieckiego i odniosła zamierzone skutki i jej konsekwencje w zasadzie odczuwalne są do dzisiaj. Jeżeli chodzi o przekonania wokół samej choroby, więc widzimy, że te badania nad kwestią propagandy, pewnych kalek, obrazów, przenoszenia języka komunikacji są bardzo ciekawe, tym bardziej, że wraz z upływem czasu następne pokolenia przestają rozumieć język komunikacji, chociażby okresu stalinowskiego, więc opowiadanie o tych obrazach, o konkretnych przykładach i mechanizmach propagandy, to był też jeden z kilku celów, które przyświecały nam przy tworzeniu koncepcji działu studia. Ale jeżeli jesteśmy już przy samej analizie artykułów, to mam takie pytanie do dyskutantów, aby skupić się bardziej na zawartości tomu. Gdyby mieli panowie wskazać po jednym, ewentualnie dwóch, jeżeli są państwo w stanie, najciekawszych państwa zdaniem artykułów, to prosiłabym o to, aby opowiedzieć o nich coś więcej, szczególnie również z działu Waria, który jest bardzo bogaty i dotyka stricte już nie tylko działań propagandy, ale samego ruchu komunistycznego, który, historii ruchu komunistycznego i wielu aspektów badania tego tematu, który jest samą ideą generalnie funkcjonowania naszego czasopisma. Może w pierwszej kolejności oddam głos Damianowi.
Tak, oczywiście to, o czym Sylwia mówi, czyli o tomie ostatnim, numer 12 z roku 2023. Ja może najpierw w pewien sposób zareklamuję ten tom, zanim odpowiem bezpośrednio na pytanie, które mi zadałaś. Otóż jest to tom złożony, problematyka jest bardzo różnorodna, to znaczy odnajdujemy to tu szereg różnych tematów, które mogą zainteresować badaczy komunizmu, ale nie tylko. Czyli badaczy również problematyki związanej nie bezpośrednio z komunizmem. Tutaj nie chcę być osobą, która reklamuje swojego kolegę, ale niestety tak się akurat złożyło, że Tomek Krok, który jest na sali, kolega z mojego oddziału, i to jest artykuł, który mi się najbardziej podobał. A to choćby z racji tego, nie tylko z samej sympatii do kolegi, bo to oczywiście jedna sprawa. Natomiast druga sprawa, mowa o artykule Tomka Kroka Sprawa siatki wywiadowczej Napoleona Idzikowskiego 1954-1955 w propagandowym reportażu Wandy Odolskiej Ostrowiecki proces. Skąd ten wybór, dlaczego ten wybór? No w moim przekonaniu siatki propagandowe i siatki generalnie wywiadowcze, czy propagandowe, wywiadowcze, to nadal temat niezbyt zgłębiony. Okres stalinizmu, który wydawałby się tak mocno opisany, znany, okres moim zdaniem jeden z ciekawszych w historiografii. Jeżeli chodzi o komunizm, koledzy, koleżanko, koledzy, może nie podzielicie mojego przekonania, natomiast jeżeli chodzi o okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej czy historii po roku 45, to okres najciekawszy, jednocześnie zarazem najbardziej brutalny, ale jednocześnie najciekawszy. I Tomek Krok, młody badacz, który przedstawił bardzo ciekawy artykuł na temat siatki wywiadowczej, jak tutaj mowa, wpisuje się, a właściwie jest jednym z niewielu, z kilku może dwóch, trzech badaczy w Polsce, którzy ten temat podejmują. Dlaczego to jest ciekawe? Dlatego, że z jednej strony, tak jak mówię, wpisuje się w nurt tych badań dotyczących wywiadu jako takiego. Z drugiej strony jest to kwestia tego, że oczywiście te siatki wywiadowcze nie zawsze były i nie zawsze mogły być i nie zawsze były wykryte przez władze komunistyczne. I właściwie to, co mamy, to czym dysponujemy, to jest oczywiście materiał, na podstawie którego, znaczy może mogę powiedzieć tak, nie wiemy, czy to, co komuniści wiedzieli, do jakiego stopnia to była informacja pewna, znana i czy na ile te siatki wykryli, to mam na myśli. Czyli mam nadzieję, że artykuł Tomka Kroka będzie takim asumptem, takim pewnym elementem, który zachęca nie tylko samego autora, ale również innych autorów do podejmowania tej problematyki siatek wywiadowczych, z jednej strony wykrywania ich, z drugiej strony działania ich w Polsce i funkcjonowania generalnie. Także sądzę, że problematyka do tej pory niezbyt jeszcze dobrze zbadana, niezbyt jeszcze dobrze znana. Sądzę, że możliwości, jeżeli chodzi o stawianie sobie pytań badawczych w tym zakresie, są nadal bardzo, bardzo duże i będą duże, i że kolejne badania w tym zakresie będą kontynuowane. No to tyle z mojej strony.
Dziękuję. Na kolejnego poproszę głos pana profesora Dziubeł.
No, mi wydaje się, ale będę tu trochę stereotypiczny jako mieszkaniec Śląska, że te najciekawsze artykuły związane są w jakiś sposób z naszym zachodnim sąsiadem. Pierwszy z nich napisała pani doktor Anna Patecka Frauenfelder, która pisała nam o tematyce niemieckiej na łamach polskich tytułów prasowych po październiku 1956 roku. Dlaczego taki ciekawy? To wszystko wpisywało się w falę odwilży. Odwilż, zdawałoby się, zachęciła dziennikarzy do tego, żeby zaczęli pisać znacznie bardziej prawdziwie niż pisali w czasach stalinizmu. Tu ukłon do Damiana, mnie także stalinizm interesuje najbardziej. To rzeczywiście frapujący, choć i obrzydliwy okres. A ten, o którym pisała pani doktor Anna, był przy tym wszystkim bardzo przyjemny. Dziennikarze wdali się zatem w dyskurs prasowy, jak należy rozwiązać problem agresywnych Niemiec. No i jak się okazało, mimo że pojawiły się nowe tytuły, nowe możliwości, oni wpisywali się w dość standardowy dyskurs. Jeżeli Niemcy w przyszłości mają się połączyć, to jako państwo bardzo pokojowe, państwo, które nie ma agresywnych zamiarów wobec sąsiadów, podnosili takie kwestie, że najwłaściwszym modelem ustrojowym i społecznym po połączeniu to będzie model NRD, czyli taki nastawiony na reformy społeczne, nastawiony no właśnie na ten rzekomy pokój i przyjaźń ze swoimi sąsiadami. Czyli był to bardzo jednorodny dyskurs i jak pani Anna Frauenfelder nam dowodzi, najprawdopodobniej sterowany, no bo to wszystko nie mogło być aż tak od jednej sztancy. Tym bardziej, że chodziło o różne pisma centralne, ale też i o jeden nasz bardzo opiniotwórczy tygodnik wydawany na Śląsku. A skoro można dwa, to mi się oczywiście bardzo podobał artykuł pana doktora Tomasza Leszkowicza, uwaga Bundeswehra. Tytuł jest przydługi, ale chodzi przede wszystkim o to, że jak przedstawiano niemieckie siły zbrojne w prasie, w propagandzie Ludowego Wojska Polskiego w dekadzie lat 60., czyli do podpisania układu granicznego. No można sobie oczywiście wyobrazić a priori, jak je opisywano. Opisywano je jako jednostki wrogie, jako jednostki czyhające na możliwość agresji, zbrojące się po zęby i to powiedzmy jest ten stereotyp, ale doktor Leszkowicz pisał wszak znacznie więcej, że prasa polska poddała biogramy niemieckich dowódców badaniom, no i wywlekali, a to nazistowską przeszłość, a to dowodzenie jakimiś większymi związkami taktycznymi, czy jak one się tam nazywają, w czasie II wojny światowej. Krótko mówiąc, że w tej Bundeswehrze to było nie było, dowodzą sami naziści. To jedno. Drugie, że ta armia uprawia pranie mózgu swoim obywatelom, innym obywatelom, obywatelom innych państw, w duchu oczywiście propagandy, że tak naprawdę nie jest to armia szczególnie niebezpieczna, szczególnie groźna. Zbroi się, bo musi, bo odpowiada na inne potrzeby. Tu oczywiście polska prasa podnosiła, że tak, jak najbardziej podchwytują to lewicowe środowiska w RFN, ale niezbyt mocno. No i pytanie, fundamentalne pytanie doktora Leszkowicza, a czemu ten obraz Bundeswehry tak negatywny miał w ogóle służyć? No i on służył oczywiście celowi przedstawiania wojskowym przede wszystkim tego, jakimi potworami są Niemcy z zachodu i jak zaciekle trzeba się z nimi bić, ale był i cel drugi, może i nawet ważniejszy. To jednak będzie pole bitwy, na którym będą uderzenia jądrowe i to też trzeba wziąć pod uwagę. Żołnierze muszą do tego przywyknąć i przetrwać w warunkach tego atomowego uderzenia, żeby uderzyć na zachód i tych Niemców pokonać. Jak mi wolno tylko dwa, to oddam już głos Andrzejowi.
Jeżeli redaktor naczelny miałby ochotę wskazać coś więcej.
A to by było niegrzeczne w stosunku do współpracowników. Choć ja bym jeszcze zareklamował artykuł z działu Waria.
Koniecznie.
Koniecznie.
Tak,
ja tak uważam, że koniecznie.
Koniecznie.
Tytułu dokładnego nie przytoczę. Napisał go człowiek, który na co dzień siedzi w bibliotece, w zakurzonych księgach i pisał o tym, jak zmieniał się Paks po śmierci Piaseckiego w krótkim okresie, kiedy Piasecki umierał. Wydawałoby się, że o Piaseckim napisano wiele, bardzo wiele, no ale to jest właśnie to, co stanowiło clue tego artykułu, że to wiele nie obejmuje na przykład, jak partia usiłowała wpłynąć na wybór następcy Piaseckiego, jak eliminowano po kolei kontrkandydatów do jego stanowiska. No i przede wszystkim pan Motas pokazuje nam, że rzeczywiście ten styl kierowania organizacją przez Piaseckiego po jego śmierci, nolens volens, musiał ulec zmianie i zmienił się.
Dziękuję. Nie. Znaczy, ja trochę nawiążę do tego, do jednego z tych artykułów, ale no, chciałbym znowu wrócić do wspomnianego artykułu Wiktora Węglewicza o chór Aleksandrowa jako narzędzie propagandy sowieckiej. Ponieważ ten artykuł wydaje mi się ciekawy z tego powodu, że autor dotarł do ciekawych materiałów. Mianowicie zestawił tournée chóru Aleksandrowa po Polsce, które odbyło się dwukrotnie, z materiałami z tournée po Czechosłowacji. I wynika z tego, że w Czechosłowacji chór Aleksandrowa odniósł niebywały sukces. Po prostu wręcz publiczność reagowała euforycznie. Natomiast w Polsce wszystko to odbywało się w sposób taki letni, nazwałbym to. No i sama strona sowiecka zastanawiała się, dlaczego tak jest, bo wynikało z odbioru tej grupy, tego chóru, że to chyba nawet niezbyt podobało się oficjalnym władzom PRL-u, bo w Czechosłowacji niemal natychmiast wydawano płyty z nagraniami chóru Aleksandrowa, nakręcono pełnometrażowy film, a w Polsce nic. No i autor też dotarł do sprawozdań, które kierownictwo chóru Aleksandrowa wysyłało do Moskwy. No i to, no, nie chcę zdradzać Państwu pełnej treści tego artykułu, ale wyglądało na to, że chór Aleksandrowa w Polsce się nie przyjął. Taka była konkluzja. Drugi tekst, do którego chciałbym nawiązać, to właśnie tekst pani Anny Pateckiej-Frauenfelder. A oprócz tego, co dodał Adam, chciałbym jeszcze poruszyć taką kwestię, że tam ten tekst jest bardzo ciekawy w warstwie takiej znaczeniowo-językowej. Tam autorka zestawiła bardzo ciekawie, zrobiła takie porównanie, że otóż w bloku wschodnim takie wydawać by się mogło oczywiste określenia jak właśnie współistnienie narodów, taka rzecz, sąsiedztwo, mają zupełnie inne znaczenie i zupełnie inaczej są interpretowane niż na przykład na zachodzie Europy. To jest, okazuje się, że na przykład, że w 56 roku w prasie popaździernikowej poruszano kwestię zjednoczenia Niemiec. Ale jak interpretowano to zjednoczenie, no to właśnie odsyłam Państwa do artykułu, ponieważ możecie być zaskoczeni. Jak sobie wyobrażano, jak będzie wyglądało zjednoczenie Niemiec. No to może tyle też ode mnie.
Masz czego to coś dodać? Mam nadzieję, że czują się Państwo zachęceni do tego, aby sięgnąć po najnowszy numer. O tym, gdzie można go znaleźć, opowiem na samym końcu. Natomiast chciałabym jeszcze potraktować nasze spotkanie do pewnej dyskusji, do takiego punktu wyjścia, pretekstu do zastanowienia się nad tym, jak, na czym powinny polegać dalsze badania nad historią ruchu komunistycznego. Tematem przewodnim czasopisma Komunizm, System, Ludzie, Dokumentacja, na co może też już wskazywać sam tytuł periodyku, są szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące funkcjonowania partii komunistycznych, zarówno w Polsce, jak i w całym bloku wschodnim. Natomiast obserwujemy pewne tendencje badawcze, jak również tak dotyczące prac badawczych, które wychodzą, ale widzimy również tendencje w obszarach, które posiadają bardzo wyraźny deficyt, jeżeli chodzi o zainteresowanie badaczy. I chciałabym o tym właśnie z panami porozmawiać. Czy widzą państwo jakieś szczególnie w dalszym ciągu interesujące obszary, które z różnych powodów nie spotkały się dotychczas, może nie tyle co z żadnym zainteresowaniem badaczy, natomiast z niewystarczającym z waszego punktu widzenia? I może też zacznę od swojej prawicy, Damianie, może zechcesz zabrać głos.
Tak, dziękuję Sylwio. Tak, rzecz jasna, oczywiście są takie tematy, to nie jest tak, że rocznik, chociaż już wychodzi od kilkunastu lat i zajmuje się tematyką szeroko rozumianej partii komunistycznej, że temat został wyczerpany, oczywiście nie. Może dwie rzeczy na początek, takie porządkujące. No, pierwsza jest oczywiście taka, że badacze zajmujący się historią ruchu komunistycznego mają w tym momencie to nieszczęście, że niestety nie można do Rosji pojechać i korzystać z materiałów archiwalnych. Tego nie przeskoczymy z wiadomych powodów i to jest rzecz trudna, ale wyłączajmy to, tak? Druga rzecz, ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej daje nam możliwość jako badaczom zajęcia się badaniami nad ruchem komunistycznym od roku 1917. To znaczy, że nasze możliwości w tym zakresie są rozszerzone w porównaniu w tym, co to było jeszcze kilka lat temu. Zważywszy chociażby na te dwa aspekty, ale nie tylko na te dwa aspekty, można stwierdzić, że mamy do czynienia z ogromnymi potrzebami, jeżeli chodzi chociażby o II Rzeczpospolitą. Co to znaczy? To znaczy, że właściwie cała literatura, która powstała przed rokiem 89, to jest literatura, z którą krótko mówiąc, albo powinniśmy się zastanowić nad jakąś nawet nie rewizją, tylko trzeba było podjąć nawet nie dyskusję, tylko na nowo napisać historię partii komunistycznej, czyli Komunistycznej Partii Polski i Komunistycznej Partii, tych poprzedniczek Komunistycznej Partii Polski. To jest jakby jedno. Myślę, że materiały chociażby w Polsce na to pozwalają na różne sposoby. Ja mówię o jakiejś większej syntezie, bo nie mówimy to o jakiejś. Oczywiście można by było się zastanawiać nad różnymi aspektami też badania ruchu komunistycznego, ruch komunistyczny, a ruch ludowy, ruch komunistyczny, a ruch narodowy, a piłsudczycy, etc. Różnie to można traktować. Można też potraktować to jako syntezę generalną. I to jest oczywiście, jak sądzę, do zrobienia. Poza tym okres, mi bliski okres okupacji. Tutaj myślę, że mamy tą dużą syntezę Piotra Gontarczyka, PPR Droga do Władzy, i teraz badacz, który chciałby polemizować z doktorem Piotrem Gontarczykiem, musiałby na nowo różne dokumenty przebadać się nad tym zastanowić. Ale jest, powiedzmy, to zbrojne ramię, tak, Polskiej Partii Robotniczej, czyli znów Gwardia Ludowa, Armia Ludowa. Też narosło na ten temat mnóstwo mitów, nawet w okresie PRL-u w gruncie rzeczy, tak, czyli mieliśmy dane, informacje o tym, ile, jak dużo, jaka była, jak liczebna to grupa, jak duża, ile było tych bojowców Gwardii Ludowej, Armii Ludowej. Tego do tej pory nikt poważnie, porządnie nie przebadał, nie dał odpowiedzi, jak to wygląda. I oczywiście w kontekście związków bardzo silnych od swoich mocodawców z Moskwy, bo o tym nie należy zapominać, czyli ja bym się na tym skupił, tak? Ale pozostając jednocześnie przy okresie okupacji, jeżeli już mówimy o Gwardii Ludowej czy Armii Ludowej, trzeba było też powiedzieć, pomyśleć też nad kontaktami poważnymi i poważnym przebadaniu kontaktów między ruchem komunistycznym a ruchem niepodległościowym. Jak ten ruch się tak naprawdę kształtował, bo oczywiście jakieś zmianki, badania i tak dalej są. W PRL-u też były opracowania pełne różnego rodzaju przekłamań, pewnych wizji tego typu, tak, które próbowano nam tutaj opowiadać, więc to też jest bardzo ważne. Wracając jeszcze, bo teraz mi jedna rzecz do głowy przyszła, kwestia przedwojenna to oczywiście też badanie walk frakcyjnych, jeżeli chodzi o Komunistyczną Partię Polski, czyli starcie się chociażby tych frakcji polskiej i żydowskiej. To też należałoby się przyjrzeć i spojrzeć na to z takiego punktu widzenia no, nie tylko historycznego, ale też spojrzeć na to w ten sposób, jakie to były zasoby ludzkie, kto w tym uczestniczył, jakie grupy społeczne, dlaczego, czy wiązało się to z jakimiś kwestiami lokalnymi, jakimiś animozjami pomiędzy grupami zawodowymi i tak dalej. No oczywiście trzeba by to było zniuansować w jakiś sposób. No myślę, że większość, no mam pewne jeszcze jakieś pomysły może na okres powojenny, ale to nie chcę tutaj odbierać kolegom i no ja do tego momentu dotarłem, teraz no nie wiem, no Sylwia, moderujesz, to może ktoś inny.
Oczywiście, zaczynamy, może mam taką propozycję po kolei, panie profesorze.
Oczywiście, Sylwia. No to zacznijmy może od tego, że jak trafnie zauważył Damian, jest już praca na temat PPR-u w okresie II wojny światowej i ja bym jej nie podważał, nie chciałbym tego robić. Praca Piotra jest naprawdę bardzo dobra, ale PPR po wojnie, no sam miałem problemy, żeby odpowiednie konteksty wyłapać, poumieszczać tą PPR działającą na szczeblu centralnym, również na szczeblu lokalnym. Czyli PPR nadal domaga się badań, a przede wszystkim domaga się badań, które będą już wiodły w stronę syntezy. I tu dochodzimy do PZPR-u. Myśmy się z grupą kolegów, 10-osobową, rzucili niemal z motyką na słońce, uważając, że damy radę napisać syntezę PZPR-u. Napiszemy. Co nam wyjdzie, to oczywiście krytycy od razu nam wywloką i zarzucą, że gdzie jest działalność Międzynarodowego Ruchu Komunistycznego, jak wpisaliście tą PZPR w relacje z KPZR i tym podobne rzeczy. To jest luka badawcza ogromna, ziejąca, która no my już nie jesteśmy tacy młodzi, my jednak chcemy tą syntezę napisać z tą grupą nieco starszych kolegów. To będą musieli zasypywać młodsi działacze. Siadając do tej syntezy, zauważyliśmy także kolejne luki badawcze. Przede wszystkim niewiele wiemy na temat walk frakcyjnych, ich dynamiki, bo to, co spotykamy w literaturze, to niestety zbyt często się powiela. Chyba to, co było ładne i nowatorskie, to napisał Michał Przeperski w biografii Rakowskiego, bardzo zresztą zajmującej. No i w taką stronę chcielibyśmy, żeby zmierzała też historiografia, opisywała kolejnych liderów partyjnych i opisywała, jak oni się w tych układach partyjnych odnajdywali, jak dochodzili na najwyższy szczebel, jak wyglądała ta walka, bo ona toczyła się no, w sposób dla ludzi niewidoczny. My nie zawsze łapiemy jej mechanizmy i tu dochodzimy do kolejnej luki. Ta luka dotyczy funkcjonowania systemu nomenklatury partyjnej. Może nie tyle jej zakresu liczbowego, jej zasięgu w terenie i tak dalej, tylko jak rekrutowano, jak dekapitowano członków nomenklatury, czy to się jakoś zmieniało w czasie. Tak, mamy już pewne ustalenia, ale chcielibyśmy, żeby na ten temat powstało jednak więcej opracowań. No i to, co próbowała zasypać zeszłoroczna konferencja, a jak tak naprawdę wyglądały relacje między aparatem bezpieczeństwa a partią. Tego też nie wiemy w sposób perfekcyjny i doskonały. Też jest wiele luk. No ale mam nadzieję, że w ciągu parunastu lat je zasypiemy, a ci oto młodzi badacze, którzy tu siedzą obok mnie, będą już wpisywali PZPR w kontekst międzynarodowy i to jest chyba ta najpoważniejsza luka.
Dziękuję. No otóż ja mam takie myśli trochę nawiązujące do tego, co powiedział Adam, a mianowicie ja zajmowałem się transformacją ustrojową i PZPR-em w tym schyłkowym okresie. I tam zafrapowała mnie taka rzecz, że niemal do samego końca, jeszcze w 1989 roku ukazywały się publikacje teoretyczne krytykujące socjaldemokrację, że jest to zdrada ideałów komunistycznych, jest to rewizjonizm. No a okazało się, że to PZPR właśnie będzie żeglowało w tym kierunku. I stąd taki mój postulat badawczy, żeby akurat przekroczyć, tutaj była mowa o tej cezurze roku 1917, a ja myślałem o przekroczeniu tej cezury roku 1990, bo to jak gdyby miało swój ciąg dalszy, chociaż no, akurat ruchy komunistyczne po 90 roku to troszkę kwalifikują się tak do takiej egzotyki politycznej, aczkolwiek wiemy, mniej więcej wiemy, ilu było, możemy powiedzieć, ilu było komunistów po 90 roku w Polsce. Ponieważ gdy jeszcze istniała ta cała struktura PZPR-u, rozesłano taką ankietę, jeden z sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach rozesłał ankietę do wszystkich komitetów wojewódzkich z pytaniem, kto uważa się za prawdziwego komunistę. No i proszę Państwa, jak myślicie, ile przyszło odpowiedzi? 211. Tylu w Polsce było zadeklarowanych komunistów. No, jeżeli to na przykład dodamy do tych, do których nie dotarła ta informacja, no to myślę, że ta liczba tak oscyluje około 300-400 osób. No i te ruchy tak, one po pewnym czasie nawet się coraz bardziej radykalizowały, tak jak gdyby uznały, ich jak gdyby celem na zdobycie popularności jest powrót do tych korzeni komunistycznych. Stąd taki właśnie mój pomysł na kontynuację tych badań jeszcze po 90 roku.
Andrzeju, bardzo ciekawy pomysł, tym bardziej, że my z kolegą z Katowic, który ze mną bardzo ściśle przy wszystkim współpracuje, w redakcji również, zaczynamy, no nie każdy dzień, ale wiele dni od wiecznego naszego sporu, a jak naprawdę zmieniała się ideologia komunistyczna? Czy możemy mówić o zmianach, czy tylko o libracjach linii partii? Kto był komunistą w roku 60, a kto 70? Jakie cechy należy przypisać ówczesnemu komuniście? Czyli to, krótko mówiąc, coś znowu, co nas czeka, zaklasyfikowanie członków partii do tych, którzy wierzą tylko w pokój światowy i równouprawnienie mas ludowych, czy tych, którzy jeszcze wierzą walkę klas i inne te akcesoria systemowe wpisane do ideologii w sposób sztywny. No i to jest jedno z pól kłótni naszej, co jest sztywne, a co nie. Jesteśmy trochę dogmatykami, zgadza się.
Oczywiście.
Jednak przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz, słuchając tego, co koledzy mówią. W gruncie rzeczy poczytne w naszym kraju, ale nie tylko w naszym kraju, ale przede wszystkim, są biografie. To też jest, myślę, cały czas sprawa ważna, żeby kontynuować pisanie prac osób, które są, czy były właściwie, chociaż czasami są, ale raczej były, istotne z punktu widzenia aparatu władzy. To no, kilka walorów ma taka praca. Przede wszystkim każda właściwie z prac. Ostatnio powstała praca o szlachcicu. Mieliśmy jeszcze no, pracę, tak naprawdę Jaruzelski czeka na swoją biografię. No jest co najmniej, Gomułka, jest co najmniej kilka ważnych postaci, łącznie z pierwszymi sekretarzami, tak zwanymi sternikami, do których uważam, że powinny ich biografie powstać. To jest, no można by wymienić co najmniej kilka, tak jak to jest redaktor naczelny mi odpowiada, co najmniej kilka osób. Także myślę, że też warte i z punktu widzenia, to by było warte też z punktu widzenia, tak jak mówię, poczytności, bo często biografie cieszą się też większą poczytnością i odbiorcy z większym zrozumieniem sięgają po nie, tak? Bo jeżeli dostaną syntezę, z całym oczywiście szacunkiem, przepraszam, że to powiem, jeżeli dostaną syntezę PZPR-u, to pomyślą sobie, a tak, to kolejna nudna praca o jakichś strukturach, nie wiadomo o czym i tak dalej. A tu mają żywego, prawdziwego człowieka, tego komunistę z krwi i kości, który tam, powiedzmy, jakieś ważne decyzje podejmował, tak? Więc nie chcę się stawiać w kontrze, natomiast mówię, że to jest według mnie istotne. Dziękuję.
Odnosząc się tylko do tego,
tylko
co powiedziałeś...
Tylko Damianowi odpowiem, że to wcale nie jest kontra. My sobie doskonale zdajemy sprawę z tego, że biografia historyczna to po pierwsze jest szalenie trudna dziedzina, że napisać dobrą biografię bynajmniej nie jest łatwo, co wcale nie oznacza, że napisać dobrą syntezę jest prosto. Ale też...
Mamy w numerze recenzję dobrej biografii.
Mamy. Mamy w numerze recenzję dobrej biografii, oczywiście, ale ja chciałem powiedzieć tyle, że no synteza, proszę Państwa, tam będzie dużo przypisów, dużo odsyłaczy, dużo statystyk, dużo o ideologii i takich rzeczach, które po prostu ludzi chyba generalnie nie interesują aż tak bardzo, aczkolwiek będzie to kompendium. Fajnie się czyta biografię, ja wiem.
Ale o tym, że zmieniają się też pewnego rodzaju trendy, nie świadczy fakt, że w naszym dziale recenzje na 3 recenzje dotyczą właśnie biografii politycznych wydanej w ubiegłym 2 lata temu, już w tym momencie książki autorstwa Krzysztofa Lesiakowskiego dotyczącą Ignacego Logi Sowińskiego, Bartłomieja Kupicy o Władysławie Bieńkowskim, a także Mirosława Szumiły dotyczącego Edwarda Gierka i jego drogi do objęcia władzy jako pierwszego sekretarza, co też pokazuje pewną tendencję, jeżeli chodzi o zainteresowania badawcze, ale w dalszym ciągu jest chyba, tutaj się pewno, na pewno Państwo ze mną zgodzicie, pewnego rodzaju niedosyt. Korzystając z okazji, chciałabym też Państwa, mam wrażenie, miałam taką nadzieję, że czują się Państwo zachęceni do sięgnięcia do najnowszego 12 numeru czasopisma Komunizm, System, Ludzie, dokumentacja. Natomiast chcielibyśmy zachęcić Państwa do nie tylko zapoznania się do ostatniego numeru, ale także przyjrzenia numerów archiwalnych, które są dostępne w otwartym dostępie na stronie Instytutu Pamięci Narodowej. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani, to naprawdę serdecznie zapraszam do zapoznania się ze wszystkimi periodykami wydawanymi przez Instytut Pamięci Narodowej. Znajdą je Państwo na stronie czasopisma.ipn.gov.pl. Dodatkowo chciałabym w imieniu całej redakcji, ale także członków Centralnego Projektu Badawczego dotyczącego właśnie ruchu komunistycznego zaprosić Państwa do udziału w konferencji, która odbędzie się już w przyszłym miesiącu, 15 marca, w tym oto miejscu, w przystanku Historia przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Konferencja będzie dotyczyła metamorfozy komunizmu, a dokładnie o działalności partii w kontekście przemian politycznych. Artykuły, referaty wygłoszone podczas konferencji, mamy nadzieję, staną się jedną z części studiów zaplanowanych na kolejny numer naszego czasopisma. Przy czym zamknęliśmy już nabór zgłoszeń na samą konferencję, natomiast w dalszym ciągu otwarty jest call for papers do nadsyłania artykułów dotyczących właśnie partii komunistycznej, szczególnie w okresie wielkich przesileń. Zachęcam Państwa do nadsyłania zgłoszeń, ale nie tylko. Zachęcam również do nadsyłania zgłoszeń do działu Waria. Mam też takie pytanie, czy tutaj panowie chcieliby jeszcze coś ewentualnie dodać?
Tak. Ja Sylwio, chciałbym jeszcze coś powiedzieć, bo przepraszam, coś mi się przypomniało, bo tak w trakcie jak rozmawiamy, to pewne rzeczy mi, krótko mówiąc, spadają do głowy i chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Nawiązując do tego, co Adamie powiedziałeś generalnie o nomenklaturze partyjnej, tak? Mi się to też skojarzyło, jak sądzę, że to też jest jakaś ważna część badań, którą należałoby rozwinąć. rozwinąć, bo ja powiedziałem o nomenklaturze, ty powiedziałeś o nomenklaturze, ja z kolei o biografiach tych wielkich przywódców komunistycznych w Polsce, w cudzysłowie wielkich oczywiście. Natomiast kwestia jest taka, że brakuje mi też osobiście spojrzenia prozobograficznego, czyli takiego spojrzenia na to, jak te kariery wzrastały na różnych szczeblach władzy. Czyli jak to wyglądało, że pewni ludzie w roku powiedzmy 44 brali udział w reformie rolnej, inni z kolei byli działaczami KPP. Czyli mam na myśli to, że jakieś pewne powiązania o charakterze towarzyskim albo jakieś inne powiązania, w cudzysłowie, instytucjonalne, na przykład ze służbami sowieckimi, oczywiście dawały możliwości do awansu w Polsce Ludowej. Czy ze służbami, oczywiście, ty powiedziałeś o tym, Adamie, o kontaktach ze Służbą Bezpieczeństwa. Tylko chciałbym, żeby tutaj wybrzmiało to, żeby zastanowić się, zadać sobie pytanie, jak faktycznie te stosunki jednocześnie osobiste, a jednocześnie stosunki instytucjonalne w cudzysłowie, czyli działalność danej instytucji, wpływały na to, tak? Czyli te, tak generalnie badania nad prozopografią jako grupą, powiedzmy, która w jakiś sposób awansowała w tym momencie. Nie do końca, nie byli to urzędnicy, ale wiemy o tym, że zajmowali urzędy, czyli też należałoby się przyjrzeć kontaktom między urzędem, danym urzędem, na danym, czyli poczynając od Rady Ministrów, a schodząc do tych struktur najmniejszych, gminnych rad narodowych, w jaki sposób one były, bo na takie pytanie teoretycznie odpowiadamy sobie, to partia rządziła, tak? Tylko teraz pytanie, jak to obsadzano, na jakiej zasadzie, z jakiego klucza, co trzeba było zrobić, jak te kariery wyglądały, kim trzeba było być, kto to robił, jakie grupy zawodowe, etc., tak? Także warto by było też zadać sobie takie pytanie badawcze i starać się w jakiś sposób na nie odpowiedzieć, tak? Czy działalność, czy utrwalacze władzy ludowej z roku 44, 5, 7, którzy walczyli z partyzantką niepodległościową, czy tak naprawdę ci ludzie awansowali, czy to był jakiś element, który ich, powiedzmy, decyzja partii na jakimś tam szczeblu była taka, że powodowała to, że oni za to otrzymywali nagrody. Czyli nie otrzymywali nagrody, nie jakieś tam, powiedzmy, pieniężne czy inne, tylko nagrody w postaci stanowisk jakichś, tak? Zasłużone dla Polski Ludowej i tak dalej. Czy to miało jakieś przełożenie? Gdyby to wyłuszczyć, myślę, że to też by było bardzo ciekawe. I to w nawiązaniu też, po pierwsze, do kwestii nomenklatury, o której powiedziałeś, i do tych spraw biograficznych, o których ja tak wspomniałem i wyłuszczyłem.
Wypada cokolwiek odpowiedzieć. Była kiedyś konferencja na temat karier funkcjonariuszy i tych bocznych, czyli odchodzących z partii, bo się nie sprawdzili do aparatu gospodarczego, i tych takich prawowiernych, czyli w górę i w górę i w górę w partii lub w administracji z odskokiem do partii. Były mieszane kariery. Tak, oczywiście, ale ta konferencja jeszcze nie zakończyła naszych badań nad tym, w jaki sposób wyglądała ścieżka kariery, taka wzorcowa, jak wyglądały takie typowe, jak można było awansować. To wszystko się kumuluje jakoś tam w systemie nomenklatury. Bardzo wielu członków partii chciało być, a przecież niewielu w niej tak rzeczywiście było.
Jeszcze ja, przypomniał mi się taki pomysł, nad którym wiele lat temu myśleliśmy razem z profesorem Jerzym Eislerem, a mianowicie stworzenia słownika, jakim posługiwała się partia, aparat partyjny, bo okazało się, że tych słów, zwrotów, takich znaczeń zebrałoby się całkiem sporo, bo taki przykład, na przykład słowo ubojawiać, to, które się regularnie pojawia w aktach partyjnych, i cóż ono znaczy? Otóż ono nie znaczy, że członkom partii należy rozdać karabiny i granaty, tylko chodziło o to, żeby ci członkowie partii jak gdyby przejawiali bardziej bojową postawę, to znaczy byli bardziej aktywni. Takich przykładów zebraliśmy znacznie więcej, i więc może byłoby jakaś okazja powrotu do takiego pomysłu. Co o tym myślisz?
Tyle tych akt przeczytałem, tej mowy trawy też przeczytałem i o ubojawianiu też czytałem, że jak najbardziej ta lingwa PZP Eris byłaby na pewno ciekawym wyzwaniem, żeby ją... Bo istnieje lingua securitatis, oczywiście, no ale PZPR miał pewne pola wspólne z tym językiem, ale miał też swoje własne. No a proszę Państwa, to jest naprawdę osiągnięcie napisać referat wprowadzający na 20 stron i nie powiedzieć tam literalnie niczego konkretnego. A takie się zdarzały. Często.
W takim wypadku mam nadzieję, że są Państwo nie tylko, czuł się Państwo nie tylko zachęceni do tego, aby sięgnąć do najnowszego numeru czasopisma, ale również do tego, aby samemu nadsyłać swoje artykuły, do czego Państwa w imieniu całej redakcji serdecznie zachęcam. Tym samym chciałabym zakończyć dzisiejszą dyskusję wokół ostatniego, 12 numeru rocznika naukowego Komunizm, System, Dokumentacja. Dziękuję serdecznie.